Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa na co dzień. Rozmowa na co dzień.
Ksiądz dr Jerzy Jastrzębski jest dzisiaj naszym specjalnym gościem. Witam serdecznie, szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, witam.
Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w naszym studiu przy Floriańskiej 3. Zresztą to jest szczególna postać, o której dzisiaj będziemy mówić. Prymas Polski, książę Kościoła Katolickiego, obrońca prawdy i wolności. Kiedy w końcu zostanie ogłoszony błogosławionym kardynał Stefan Wyszyński?
Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Najlepszą odpowiedź może udzielić Stolica Apostolska. Więc myślę, że to przede wszystkim trzeba w tym kierunku oczekiwać odpowiedzi, z tego kierunku oczekiwać odpowiedzi. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na coś takiego, że sam fakt, że przez tyle dziesięcioleci istnieje tak żywa pamięć o kardynale Wyszyńskim, jest tyle wznowień jego dzieł, to świadczy, że duch kardynała Wyszyńskiego żyje w narodzie, że Polacy go kochali, kochają i będą kochać.
Niektórzy publicyści twierdzą nawet, że świętość i determinacja wiary, jaką wykazywał się kardynał Wyszyński, kłuła w innych w oczy.
Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego modelu świętości. Może trochę uproszczę, ale tak mi się wydaje, że trzeba to zrobić. Że święty to jest taki, który ma wpatrzone oczy w niebo, złożone ręce, który pokornie, bez słowa wszystko przyjmuje. Bo taki Pan Jezus był podczas męki. I rzeczywiście to prawda, tyle że jest to część prawdy, bo także w czasie męki Pan Jezus odbyła rozmowę z Kajfaszem. I w czasie tej rozmowy, kiedy zapytano Jezusa o prawdę, czyli właśnie, czy ty jesteś Mesjaszem, powiedział, tak, jestem nim. Został spoliczkowany. I co wtedy zrobił Jezus? Czy Jezus milczał? Jezus powiedział, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? I kardynał Wyszyński właśnie prezentował taki model świętości, gdzie pokornie, ale z godnością. Przypomina mi się taka historia, która myślę, że dobrze koresponduje z tą sceną ewangeliczną. Kiedyś w więzieniu, kiedy jeden z ubeków już nie mógł złamać kardynała Wyszyńskiego ani jakąś próbą przekupienia czegokolwiek, ani zastraszenia, to w pewnym momencie próbował go sprowokować i powiedział takie słowa: skąd u księdza taka wyniosłość? A wtedy kardynał Wyszyński mu odpowiedział: gdyby nie pokora, to ja bym z panem nie rozmawiał.
Rzeczywiście. Ja tutaj nawet znalazłam inne słowa, cytaty kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia. Nie Kościół ma się dostosować do świata, lecz świat do Ewangelii. I to mnie zaskoczyło. Wskazanie, jakie miał podobno do ludzi młodych. Kochani, po prostu nie dać sobie wydrzeć ziemi polskiej. Ziemi, prawda? Wybiegał nawet w przyszłość. Księże doktorze, często słyszymy o szczególnej relacji kardynała Stefana Wyszyńskiego z kardynałem Wojtyłą. Co o niej powinniśmy wiedzieć? Czy to rzeczywiście była taka relacja typu ojcowska, synowska, czy jednak to realizowało się na zupełnie innym poziomie?
Drodzy moi, oczywiście można by o tym długo mówić. Też trzeba powiedzieć, że kardynał Wyszyński nie tylko przyjaźnił się z kardynałem Wojtyłą, ale ta jego przyjaźń roztaczała się na szerokie kręgi poza granicami Polski. Dość wspomnieć o jego wielkiej przyjaźni ze świętym Janem XXIII, z którym też miał bardzo serdeczne relacje. I właśnie między Janem XXIII a kardynałem Wyszyńskim było około 20 lat różnicy, jeśli chodzi o lata życia. I analogicznie między kardynałem Wyszyńskim a Karolem Wojtyłą też było około 20 lat różnicy. I snując taką analogię, no chcę właśnie zwrócić uwagę, że kardynał Wyszyński potrafił pielęgnować przyjaźń w obu przypadkach. Nie zapominajmy o tym, że kardynał Wyszyński i Karol Wojtyła rokrocznie spędzali ze sobą wakacje też w towarzystwie innych księży, pań z Instytutu
Prym-Prymasowskiego. Mamy zdjęcia, prawda? Tak. Też w okolicach Augustowa.
Też w okolicach Augustowa.
Studzieniczna,
tak? W Tatrach. W Tatrach też. Potem tutaj, gdy już słabo na zdrowiu w okolicy Warszawy, więc grali, spędzali ze sobą dużo czasu. Karol Wojtyła bardziej tak w sposób sportowy, grając w siatkówkę, Wyszyński bardziej tak idąc w stronę widza, obserwatora, ale obydwaj bardzo żywiołowo reagowali, dobrze czuli się w swoim towarzystwie. Zachowało się wiele świadectw, wspomnień z tego czasu, ale nie chcę przegadać tego. Na pewno była ciepła więź między nimi, która promieniowała na ich posługę na rzecz Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego.
Można powiedzieć, tak jak czytamy w biografii napisanej przez redaktor Ewę Czaczkowską, że często tak, kardynał Stefan Wyszyński właśnie czuł się osamotniony. I być może ta więź, ta relacja z Karolem Wojtyłą, no, była swoistym antidotum na tę samotność. Przecież mówił, że swego czasu nie mógł nikomu zaufać.
Na pewno po uwięzieniu kardynał Wyszyński przeżywał bardzo trudny czas. Zresztą w zapiskach wyznał, że tak jak Jezusa opuścili apostołowie, zostały przy nim kobiety, tak i odczuwał tak to kardynał Wyszyński, że jego opuścili duchownie, a zostały przy nim kopanie z Instytutu, które dopiero jakby w końcowej fazie uwięzienia były dopuszczone, żeby go wspierać. No można powiedzieć, że każdy święty przechodzi swoją próbę. I to jest właśnie taki moment, że albo się załamie, albo jeszcze mocniej zaufa Bogu, zawierzy. I kardynał Wyszyński o tym mówił wielokrotnie, że ocalenie przychodzi przez zawierzenie. I dlatego właśnie w krytycznym momencie w Stoczku Warmińskim zawierzył siebie, Polskę, Kościół, Matce Najświętszej w słynnym akcie oddania i wygrał na tym.
Czy to rzeczywiście, można powiedzieć, było największym sukcesem, triumfem jego przemyśleń duchowych? Właśnie to zawierzenie. Niektórzy nazywali to nawet teologowie, że to zawierzenie to jest bardziej niewolnictwo, oddanie się w niewoli Matce Bożej. On mówił zawierzyć, znaczy ufać.
Możemy używać różnych słów i oczywiście potem te słowa również różnie rozumiemy, czy to jest niewolnictwo, czy to jest zawierzenie. Może dzisiaj to słowo niewolnictwo nam się trochę negatywnie kojarzy. Znaczy, też trzeba w tym momencie powiedzieć bardzo ważną rzecz, że zarówno Karol Wojtyła, jak i prymas Wyszyński, mając kilka lat, stracili matki. I mieli oczywiście bardzo takich aktywnych, troskliwych ojców, ale jednak ten brak matki był bardzo znaczący. I w kontekście tego braku matki, te uczucia, które mieliby przelać na swoją rodzoną matkę, tym bardziej przelali na Matkę Najświętszą. I w tym kontekście wrócę do tego stwierdzenia, które wypowiedziałem przed chwilą. Obydwaj rozumieli i do tego zachęcali wiernych, że chcesz przetrwać, chcesz być ocalonym, to zaufaj Matce Najświętszej.
Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce wielkich ludzi, po prostu się kończy, powiedział prymas Wyszyński. Służba ojczyźnie, jak ją interpretował?
Przede wszystkim kardynał Wyszyński zwraca uwagę, że ważniejszy jest naród, aniżeli państwo. Naród jako wspólnota połączona więzią kultury, więzią duchową, więzią religii, jest czymś innym niż państwo, czyli pewna struktura administracyjna, prawna, w której może istnieć naród, przy czym ten naród może cieszyć się suwerennym państwem, tak jak mamy w tej chwili, ale może być też tak, że jest naród, który żyje w pozornie suwerennym państwie, pozornie dlatego, że jest to państwo sterowane przez obce państwo i tak było w czasie PRL-u. Tak było w czasie PRL-u. Więc żeby ocalić naród, tą wspólnotę duchową, bogactwo kultury, tradycji, trzeba było w jakiś sposób zmniejszyć oddziaływanie państwa i temu służyło pielęgnowanie życia kościelnego i życia rodzinnego. Przez różnego rodzaju zwyczaje, pewną całą ceremonię, przez całą wielką nowennę. No to jest na ten temat dużo publikacji, ale o to chodziło.
Dlaczego taki nacisk właśnie kładł na rozwój narodu?
Dlatego, że naród jest czymś niezależnym od wpływu państwa, które może być, którego funkcjonariusze mogą być sterowani przez czynniki zewnętrzne, tak jak wtedy przez Związek Radziecki, który poprzez podstawionych Polaków sprawujących władzę w ówczesnej Polsce, próbowali zniszczyć religię katolicką na wiele różnych sposobów, dopuszczając się różnych prześladowań, choćby wysyłając księży do wojska, próbując zamykać kościoły i wiele, no, znamy doskonale opisy tego martyrologium kościoła w Polsce. A mimo wszystko ten naród zjednoczony, non-stop sklejany tą łaską Boga, pracą księży, ale też więzią rodzinną, stał się odporny na działalność złowrogich czynników państwowych. Szczytowym momentem tego pojedynku było oczywiście milenium, kiedy z jednej strony robiono obchody tysiąclecia Chrztu Polski, z drugiej strony, prawda, próbowano zrobić jakieś alternatywne obchody świeckie, co się okazało oczywiście wielką porażką.
Ksiądz, w sposób szczególny, ksiądz, który jest związany z postacią sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, pisał przecież o nim pracę. My jesteśmy jeszcze w tych szczęśliwych czasach, kiedy możemy poznać osoby, które znały go osobiście. Mm-hmm. Jakie są to wspomnienia?
Są to wspomnienia bardzo konkretne i bardzo ciepłe, bo kiedy jeździłem po całej Polsce promując książkę, czy płytę też, bo jest też, jest książka Paragraf Serca, ale jest też płyta Pakiet dla rodziny prymasa tysiąclecia. Kiedy spotykałem się z ludźmi w całej Polsce, to w wielu miejscach miałem wiele osobistych wspomnień tych ludzi. Albo takich w stylu, że kardynał Wyszyński do mnie bierzmował, albo gdzieś tam, że spotkaliśmy się w Częstochowie, wziął mnie na ręce. Było też dużo wspomnień takich środowisk intelektualistów, środowisk duchowych, bo przypomnę, że to były różne pielgrzymki stanowe, które się udawały na Jasną Górę, prawda, prawników, lekarzy, dziennikarzy. I to wszystko animowało, łączyło pewną wspólnotę ducha. Wielką pracą także wykonywało odrodzenie, które gromadziło inteligencję katolicką, która chciała być wierną prymasowi, bo wiemy też, że była inteligencja katolicka, chyba trzeba by powiedzieć w cudzysłowie katolicka,
chyba, prawda?
Ta, która w gruncie rzeczy stała się narzędziem walki z Kościołem, nie? Więc musimy...
Była w ogóle przeciwnikiem działalności i misji kardynała Stefana Wyszyńskiego. No, nie doceniała go, krytykowała jego decyzję.
Oczywiście, mówimy bardzo dużo dzisiaj o integracji europejskiej i o tym, że ona jest, że łączą nas przede wszystkim wartości, a nie chodzi tylko o umowę społeczno-ekonomiczną. Nawiązujemy w ten sposób do idei ojców założycieli, chociażby do Schumana, ale w zasadzie to by się wszystko nie udało, gdyby nie było listu przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Ja przypomnę, że w pierwszym okresie powojennym między Polską a Niemcami nie była uregulowana sytuacja prawna. Nie było formalnego traktatu, który sankcjonowałby granice na Odrze i Nysie. W słynnym liście przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Oczywiście przetoczył się cały jazgot przeciw prymasowi i episkopatowi, jak mógł się wtrącać. I niestety w tą nagonkę włączyła się także część inteligencji katolickiej, która pod hasłem nie przebaczamy, to jest w ogóle niewyobrażalne wręcz, ale pod hasłem nie przebaczamy, sprzeciwiała się tej akcji, tej próbie pojednania zwaśnionych narodów polskich, niemieckich, a i biskupi mówili, ale jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy sąsiadami, nie możemy udawać, jakbyśmy obok siebie nie żyli. I jakby, ale w efekcie tego wszystkiego dyplomaci polscy, niemieccy zaczęli prowadzić rozmowy i w końcu dlatego, dopiero w roku 1970 formalnym aktem państwowym między Polską a Niemcami, przypomnę, że jeszcze wtedy był podział na NRD i RFN, usankcjonowano granice na Odrze i Nysie. Więc można powiedzieć, że w tym sensie kardynał Wyszyński był promotorem tej wspólnoty europejskiej jedności. Mówił, stwórzmy, przekroczmy pewne granice uprzedzeń, podajmy sobie ręce do zgody, budujmy wspólnie przyszłość na wartościach chrześcijańskich.
I bardzo dobrze, że to padają słowa księdza na antenie Radia Warszawa.
Cieszę się.
Bo o tym nikt nie mówi. Poza naszym dzisiejszym gościem.
Znaczy, musimy mieć świadomość, że kardynał Wyszyński ma jeszcze wiele ciekawych w sformułowań, które trzeba odkryć. Warto na przykład...
On wyprzedzał epokę?
O, zdecydowanie, zdecydowanie. Wyprzedzał epokę na przykład także w tej dziedzinie, że deklaracja ONZ-u o prawach człowieka jest z 1948 roku. Encyklika papieża Jana XXIII, też mówiąca o prawach człowieka, jest z 1963 roku. A kardynał Wyszyński już w 1946 roku, czyli 2 lata przed ONZ i prawie 20 lat przed Ojcem Świętym Janem Pawłem, Janem XXIII, już wtedy pisał o prawach człowieka w czasopiśmie Ład Boży. Albo kardynał Wyszyński był też promotorem, no temat bardzo ważny i bardzo, chociaż to oczywiście bardzo delikatny, kiedy tłumaczył jeszcze w czasie wojny, jeszcze zanim powstało państwo Izrael, to zachowało się świadectwo, kiedy pewien Żyd opowiada, że rozmawiał z kardynałem Wyszyńskim, jeszcze wtedy nie był kardynałem, oczywiście nie był biskupem, ale już wtedy mówił, że dla takiego uporządkowania sytuacji na Bliskim Wschodzie, to dobrze było, gdyby powstało państwo Izrael. I zresztą na ten temat też wspomina profesor Waldemar Chrostowski, że jest taka opinia. Nie? Więc widzimy, że kardynał Wyszyński był wizjonerem, jeśli chodzi o Polskę. Tak. I jest jeszcze bardzo wiele do odkrycia.
Trudna sytuacja polityczna. Księże doktorze, dyplomata czy jednak sprawny strateg? Nie ulegał prowokacjom.
Przede wszystkim apostoł Chrystusa, a zawsze praca ewangelizacyjna wywołuje różne skutki. Wywołuje skutki religijne, ale też wywołuje, chcemy czy nie chcemy, skutki ekonomiczne i polityczne. No, skupmy się na przykład na obronie życia, prawda? Mhm. Jako my, katolicy, chrześcijanie, mówimy, że życie człowieka jest święte, argument religijny. Możemy też powoływać się na argument naukowy, że życie człowieka jest udokumentowane naukowo, prawda? No i mówimy, tak jest nasze przekonanie religijne, ale ktoś tego słucha, powie, nie, taka jest twoja opcja polityczna, prawda? I w tym momencie można nas momentalnie manewrować, że my się wtrącamy a my się nie wtrącamy do polityki, my bronimy prawa do życia. Kardynał Wyszyński mówił, że jeżeli nie uszanuje się prawa do życia, które jest fundamentalnym prawem życia, które jest kamieniem węgielnym całego początku społecznego, jeżeli się nie uszanuje prawa do życia, to nie będzie porządku w całym życiu społecznym.
Także człowiek wówczas w takim społeczeństwie nie może czuć się bezpieczny.
Nie, no bo o tym po latach mówiła nasza kochana matka Teresa z Kalkuty. Mówi, przecież jeżeli matka może zabić swoje dziecko pod sercem, no to co mnie powstrzyma, żebym jutro ja zabił ciebie, albo ty mnie? Nikt nie może się czuć bezpieczny wtedy.
Mnie bardzo ujęły, wzruszyły słowa właśnie kobiet zgromadzonych wokół prymasa Wyszyńskiego, które mówiły, zawsze podczas spotkania pytał o nasze dzieci, pytał o naszych mężów, jak wam pomóc. To był kapłan, który żył ich sprawami, pamiętał imiona dzieci, modlił się za nich, a tak naprawdę one widziały, że często on potrzebował też takiego wsparcia, bo dźwigał olbrzymią odpowiedzialność na swoich barkach.
Można powiedzieć,
nie uciekał przed ludźmi.
Nie uciekał, był bardzo wrażliwy. O tej wrażliwości na ludzką biedę mówił dużo, ale też sam świadczył wielojaką pomoc. Nie tylko dla osób świeckich, księża też dają wielokrotnie świadectwa o tym, jak kardynał Wyszyński, odwiedzając parafię, okazywał pomoc różnym proboszczom. Oczywiście tego się nie opisuje szczegółowo, bo to zostaje tajemnicą tego księdza i Pana Boga i oczywiście prymasa Wyszyńskiego, ale on był człowiekiem wielkiej dobroczynności. Przypomnę też, że to właśnie za czasów kardynała Wyszyńskiego jeden z przejawów dobroczynności i zarazem takiego umiejętności współdziałania z osobami świeckimi, też z kobietami, co jest ważne w tym czasie, już było...
To mu też zarzucano, prawda?
Było zakładanie w Polsce domów samotnej matki, bez których nie wyobrażamy sobie teraz funkcjonowania Kościoła i naszego państwa, ale to właśnie wtedy to była reakcja na ustawę wprowadzającą aborcję na życzenie, gdzie już 4 lata po wprowadzeniu ustawy mniej więcej 50% poczętych dzieci w Polsce urodziło się, a 50% było zabijanych. I wtedy kardynał Wyszyński grzmiał na alarm, mówił, ten naród jest bez przyszłości. Może nie tymi słowami, prawda, ale Jan Paweł II po latach o tym powiedział, ale miał świadomość, że jeżeli nie będą się rodziły dzieci, no to w pewnym momencie już nie będzie Polaków i nie będzie racji bytu narodu, nie będzie państwa polskiego. I dlatego trzeba było ratować poprzez zakładanie domów samotnej matki. Także w każdej diecezji jest jeden czy kilka takie domy, ale to jest właśnie też owoc tej troski prymasa o ludzi biednych i wspierania ich, i pomocy, i współdziałania z osobami świeckimi.
No właśnie, i pomoc chyba też w szerzeniu, a raczej w przywrócaniu porządku społecznego. Księże doktorze, no ja myślę, że ze względu nie tylko na te publikacje poświęcone prymasowi Wyszyńskiemu, to on w sposób szczególny wysłuchuje księdza modlitw.
Ja myślę, że tak jest. Ja niejednokrotnie tak sobie z nim rozmawiałem, mówię, no księże kardynale, ja pomagam tobie, ty pomagaj mi. Ja nie jestem bezinteresowny.
Więc zachęcamy, prawda? Żeby tak, modlić się za jego przyczyną.
Znaczy, już tak mówiąc zupełnie poważnie, to każdego dnia, jeżeli wejdziemy do archikatedry warszawskiej, to widzimy, jak przy grobie prymasa tysiąclecia, jak wiele osób się modli, ile intencji zostawia. I to też jest właśnie dowód na, że w ludzie Bożym jest ta silna wiara w tą nadzwyczajną więź prymasa z Bogiem, czyli też w jego świętość. Ale to jest odczucie, prawda, ludu Bożego, odczucie nas wszystkich. Teraz oczywiście czekamy, co daj Boże nastąpi na formalne potwierdzenie to poprzez magisterium Kościoła. Póki co trwajmy w pokorze, cierpliwości i na modlitwie.
Serdecznie dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj ksiądz dr Jerzy Jastrzębski.
Dziękuję, szczęść Boże.
Rozmowa na co dzień. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.